Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami środa, 14 stycznia i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o świadczeniach w zbiegu, czyli o rencie wdowiej.
Jeżeli spełni łącznie niżej wymienione warunki, czyli osiągnie powszechny wiek emerytalny, co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wyżej wymienionego wieku emerytalnego i nie zawarła nowego związku małżeńskiego.
Będzie też o certyfikowaniu gospodarstw ekologicznych.
Działań w rolnictwie zależy produkcja, czyli właśnie ta produkcja podstawowa. I teraz rolnik czego nie może, a co musi? Rolnik musi przede wszystkim dokumentować swoją działalność, a działalność ta regulowana prawem Unii Europejskiej wyklucza stosowanie syntetycznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin.
W aktywnym odcinku cyklu Żyj Zdrowo powiemy o ćwiczeniach i oddechu, a na zakończenie o zapobieganiu grypie ptaków. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzimy, jakie są prognozy pogody na najbliższe dni, a tutaj przed nami chwilowe ocieplenie, lokalnie temperatury dodatnie, za to bardzo ślisko. Wschodnia część województwa jeszcze z mrozem, na zachodzie wyższe temperatury. W weekend powróci duży mróz. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Dziś w naszym regionie po bardzo mroźnej nocy, gdzie temperatura spadła do minus 18, lokalnie do minus 15, w dzień pojawi się słońce, zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później duże. Do południa możliwe słabe opady śniegu. Po południu strefa opadów przemieszczająca się z zachodu na wschód, przeważnie śniegu i możliwy miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, jednak łączna suma opadów do 8 litrów na metr kwadratowy. Opady stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz powodujący śliskość. Temperatura zróżnicowana od minus 6 na wschodzie regionu do 0 na zachodzie. Wiatr rano słaby, w ciągu dnia także umiarkowany południowo-wschodni. W nocy temperatura minimalna od minus 1 do plus 1, do tego opady śniegu, będzie więc ślisko. Ślisko będzie także w czwartek w ciągu dnia, bo zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami deszcz lokalnie marznący i powodujący gołoleć, a na termometrach maksymalnie od plus 1 do plus 2, wiatr słaby, jedynie początkowo umiarkowany zachodni, skręcający na południowy, po południu zmienny. Kolejnej nocy z czwartku na piątek temperatura zróżnicowana od minus 6 na północy do 0 na południu województwa, również będzie ślisko, bo pojawią się lokalnie opady mieszane. Ślisko także w piątek, tu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu, lokalnie marznące i powodujące gołoleć, a na termometrach maksymalnie od plus 1 do plus 2, wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W nocy z piątku na sobotę ciąg dalszy zróżnicowanej pogody i temperatury, na wschodzie jeszcze mróz do minus 7, na zachodzie temperatura w okolicy 0, ale padać nie powinno. W sobotę zachmurzenie duże, na ogół bez opadów i tutaj znowu temperatura zróżnicowana. Na wschodzie mróz do minus 6, na zachodzie do plus 1. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. I na tym koniec ocieplenia, bo już w nocy z soboty na niedzielę ponownie mróz w całym regionie. Temperatura minimalna od minus 14 na wschodzie do minus 7 na zachodzie, na ogół bez opadów. Niedziela także mroźna, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od minus 9 do minus 6. Do tego wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę południowo-wschodni i wschodni będzie potęgował odczucie chłodu. W nocy z niedzieli na poniedziałek powrócą opady śniegu okresami o umiarkowanym natężeniu, a temperatura minimalna od minus 13 na wschodzie do minus 7 na zachodzie województwa. Śnieg będzie padał również w poniedziałek, tu zachmurzenie duże i całkowite, a temperatura maksymalna od minus 8 do minus 5. Do tego wiatr umiarkowany okresami dość silny w porywach do 60 km na godzinę wschodni i południowo-wschodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, będzie potęgował także odczucie chłodu. Krótka przerwa, ponieważ w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o rencie wdowiej. Agrobiznes w Radiu Lublin w środę 14 stycznia. Renta wdowia to rozwiązanie, które umożliwia wdowom i wdowcom połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. W ramach renty wdowiej można wybrać jedną z dwóch opcji, albo 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia, albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej, mówi dr Grzegorz Niećko z lubelskiego oddziału KRUS.
Na czym polegają nowe zasady zbiegu uprawnień do świadczeń? Osoba uprawniona ona jednocześnie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, uzyska możliwość pobierania obydwu tych świadczeń w zbiegu. To jest możliwa będzie wypłata renty rodzinnej z emeryturą lub renty rodzinnej z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Z tym, że jedno wybrane świadczenie będzie wypłacane w całości, a drugie w określonej części. 15% od 1 lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku i w wysokości 25% od 1 stycznia 2027 roku. Świadczeniobiorca, wdowa, wdowiec będzie mógł sam zdecydować, czy chce pobierać na przykład całość swojego świadczenia powiększonego o określony procent renty rodzinnej po zmarłym, czy też na odwrót. Kto może uzyskać prawo do wypłaty świadczenia według nowych reguł zbiegu? Świadczenia w zbiegu będzie mogła pobierać osoba będąca wdową, wdowcem, jeżeli spełni łącznie niżej wymienione warunki. Czyli osiągnie powszechny wiek emerytalny, co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wyżej wymienionego wieku emerytalnego i nie zawarła nowego związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu może ustać z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.
Szczegóły w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także na stronie internetowej krus.gov.pl. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o ćwiczeniach dla zdrowia. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Codzienny ruch to element zdrowego stylu życia, a aktywność dla naszego organizmu jest bardzo istotna i korzystniejsza niż bierny wypoczynek. Ćwiczenia Pilates łączą w sobie m.in. elementy jogi, baletu czy gimnastyki. Zwiększają siłę i elastyczność ciała, potęgują pracę nad mięśniami głębokimi, korygują wady postawy i poprawiają mobilność stawów. To także praca nad poprawnym oddechem. Ćwiczenia Pilates przyczyniają się do ogólnej poprawy zdrowia, wzmacniają mięśnie bez ich nadmiernego rozbudowywania, odciążają też kręgosłup. To także sposób na gibkie ciało i płaski brzuch.
Tutaj przede wszystkim chodzi o prawidłową postawę, czyli o to, żeby ciało dążyło do równowagi i do takiej harmonii.
Nauczyciel Pilates Marta Szczecina-Nowosad.
Czyli jeżeli mamy za mocne nogi przykładowo, to warto tak ćwiczyć ciało, żeby to wszystko wyrównać. Jeżeli gdzieś za bardzo się garbimy, tak potocznie mówiąc, to na Pilatesie jesteśmy w stanie to troszeczkę wyprostować, poszukać tego wydłużenia, znaleźć te mięśnie, które nam tutaj pomogą w tym, żeby po prostu być w troszkę lepszej formie i troszkę lepszej postawie. Bardzo ważny jest też oddech w Pilatesie. To jest w ogóle rzecz, która może czasem jest niedoceniana, natomiast to, że się stresujemy, to, że się denerwujemy na co dzień, powoduje, że oddychamy coraz gorzej. Jeżeli oddychamy gorzej, mamy więcej napięć w ciele. Jeżeli mamy więcej napięć w ciele, gorzej śpimy, więc jesteśmy mniej zregenerowani. Mamy gorszą wydolność, więc ten oddech, który będzie prawidłowy, będzie świadomy, w Pilatesie to jest oddech trójwymiarowy, ten oddech nam dużo później pomoże w poprawie jakości życia. Na przykład w wysypianiu się, w tym, żebyśmy lepiej pracowali, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy byli bardziej zadowoleni. Ten trójwymiarowy oddech oznacza, że mamy oddychać do bocznych żeber, do tylnych żeber, korzystać z przepony, a nie tylko tak jak w stresie, gdzieś tam wysoko do barków napinając kark, zaciskając zęby, zaciskając żuchwę.
Żyj zdrowo.
Prawidłowe oddychanie pozwala na zrelaksowanie mięśni i uniknięcie niepotrzebnych napięć.
Jeżeli będziemy napinać szczękę, będziemy ją zaciskać, będziemy też tak naprawdę ograniczać naszą przeponę. Jeżeli ograniczamy przeponę, nasz oddech znowu jest gorszy. To od razu też gorsze dotlenienie całego ciała, więc gorsza kondycja, gorsza wydajność i często takie wrażenie ciągłego poddenerwowania, takie wrażenie, jakbyśmy nie mogli wziąć pełnego oddechu, takie wrażenie życia w ciągłym stresie, w ciągłym biegu. Natomiast wszystko razem, oddech, prawidłowa postawa, ta praca z mięśni środka, czyli nie tylko przeciążanie rąk, przeciążanie nóg, przeciążanie pleców, ale praca całościowa będzie bardzo, bardzo ważna dla naszego ciała i dla naszej głowy tak naprawdę też. Oczywiście Oczywiście Józef Pilates zachęcał, żeby ćwiczyć codziennie, ale wiadomo, jak w dzisiejszych czasach jest, nie każdy ma aż taką potrzebę. Dużo osób przychodzi dwa razy w tygodniu, najwięcej osób przychodzi raz w tygodniu i tak naprawdę taki trening raz w tygodniu już daje bardzo dużo, bo nasze ciało zaczyna rozumieć wtedy, że powinno się troszkę inaczej ustawiać, że miednica powinna troszeczkę inaczej się układać, że stopy powinniśmy inaczej układać, że kolana nie powinny uciekać do środka albo na zewnątrz. Troszkę inaczej będą nam się tutaj łuki stóp układały. Inaczej zaczniemy pracować mięśniami pośladków. Mięśnie pośladków są bardzo ważne, chociażby jeśli chodzi o chodzenie, bo nie mając mięśni pośladków, bardzo obciążamy kręgosłup, często nie prostujemy do końca kolana, więc to chodzenie też jest nieprawidłowe. Mamy później wrażenie, że bolą biodra. Jak bolą biodra, to bardzo szybko po przekątnej mogą nas zacząć boleć barki, więc wszystko tak naprawdę się gdzieś tam razem łączy.
System Pilates został opracowany na początku XX wieku. Początkowo takie ćwiczenia były doceniane tylko przez profesjonalnych tancerzy. Obecnie należą do jednych z najpopularniejszych aktywności fizycznych.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Trwa magazyn Agrobiznes w Radiu Lublin, a w nim za kilka chwil powiemy o ekogospodarstwach. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu. Moda na zdrowy styl życia spowodowała duże zainteresowanie żywnością ekologiczną, ale produkcja żywności eko wymaga certyfikacji. Przejście z systemu konwencjonalnego na ekologiczny wiąże się z tak zwanym okresem przestawiania uprawy. Z produkcji konwencjonalnej na eko można przejść w każdej chwili, a najlepiej zrobić to na wiosnę. Rolnik, który zdecyduje się na przestawienie swojego gospodarstwa na metody ekologiczne, powinien wziąć udział w szkoleniu z zakresu rolnictwa ekologicznego, na którym będzie mógł uzyskać podstawowe informacje związane z przepisami prawnymi, wymogami i zasadami produkcji, metodami ekologicznymi. Okres konwersji gospodarstwa, czyli przestawiania na eko, trwa zasadniczo 2 lata, dla upraw wieloletnich 3, mówi dr inżynier Urszula Sołtysiak z Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.
Certyfikacja to jest poświadczenie zgodności z jakimś dokumentem odniesienia, w tym przypadku z regulacją prawną Unii Europejskiej, obowiązującą w całości i bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie. Także gospodarstwa ekologiczne, ale nie tylko, zaraz powiem o tym więcej, spełniają ten sam standard, a produkt rolnictwa ekologicznego, czy to w Holandii, czy w Finlandii, czy w Polsce, jakby ma ten sam standard, ma tę samą jakość i może być tak samo oznakowany, żeby był rozpoznawalny na półce wśród mnogości innych towarów. A teraz powiedziałam, że nie tylko gospodarstwa, ponieważ certyfikacja rolnictwa ekologicznego obejmuje nie tylko surowce rolno-spożywcze, co się naukowo nazywa makroekonomii produkcją podstawową, obejmuje także przetwórstwo tych produktów, możliwości handlu, wprowadzania do obrotu i zajmuje się właśnie kontrolą i poświadczaniem zgodności wszystkich podmiotów, można powiedzieć, od pola do półki sklepowej.
Co musi zrobić rolnik, żeby produkować żywność ekologiczną, żeby mieć gospodarstwo ekologiczne?
Rolnik ma tutaj najtrudniejsze działanie i to jest kluczowy punkt startowy dla rolnictwa ekologicznego, ponieważ, powiem tak, jakość żywności zaczyna się w glebie. Nie tylko produkcja żywności w ogóle, ale jakość tej żywności ma swój początek w glebie, a zatem od rolnika, od sposobu jego działań w rolnictwie zależy produkcja, czyli właśnie ta produkcja podstawowa. I teraz rolnik czego nie może, a co musi? Rolnik musi przede wszystkim dokumentować swoją działalność, a działalność ta regulowana prawem Unii Europejskiej wyklucza stosowanie syntetycznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin. Także mamy tutaj swoisty powrót do korzeni, powrót do natury, ale wzbogacony o wyniki badań naukowych, o postęp techniczny, który jest jak najbardziej akceptowalny w rolnictwie ekologicznym. Proszę nie myśleć, wielu ludzi tak sądzi, że rolnictwo ekologiczne to skansen. Nie. Rolnictwo ekologiczne odrzuca te środki syntetyczne, które są nieznane przyrodzie, których przyroda nie umie rozkładać, które w przyrodzie zalegają i właściwie szkodzą wszystkim żywym organizmom. Rolnictwo ekologiczne w tym sensie naśladuje przyrodę, że stosuje środki naturalne, te, które są wytwarzane w przyrodzie, a nie ich analogi chemiczne. No i oczywiście spełnia to oczekiwania konsumentów, którzy chcą mieć żywność bez agrochemii, bez GMO, bez jakby modyfikacji produktu zmieniającej jego ten naturalny, pierwotny charakter.
Przypominamy, że wszelkich porad dotyczących ekologii, czy to zasad upraw, hodowli, bydła, czy też możliwości certyfikacji gospodarstwa i formy wspierania ekogospodarstw udzielają doradcy w ośrodkach doradztwa rolniczego. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00 powiemy jeszcze o zapobieganiu grypie ptaków. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Służby weterynaryjne przypominają o zasadach bioasekuracji związanych z zapobieganiem grypie ptaków. Hodowcy powinni przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktu z dzikim ptactwem, jak również zabezpieczyć budynki, w których przebywa drób oraz pasze przed dostępem dzikich zwierząt. Obowiązuje zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwie powinna być stosowana specjalna odzież i obuwie ochronne, a także należy wyłożyć maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodowcy powinni też zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji, czyli lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, a także do wójta, burmistrza i prezydenta miasta każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu. I tak kończymy dzisiejszy program. Kolejny Agrobiznes jutro o 17:30, ale przed nami jeszcze wiele interesujących audycji. Warto więc zostać z Radiem Lublin. Już o godzinie 6:00 na naszej antenie wiadomości, a po nich rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. A ja dziękuję za uwagę. Małgorzata Maksim. Dobrego dnia i do usłyszenia.